Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam księdza Mariusza, który jest z nami. Drodzy Państwo, ksiądz Mariusz już zapowiedział temat. Życie z padaczką. Wymienił ksiądz tak bardzo grzecznościowo panią Halilę Chojlacką, prezesa Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, oddział łódzki. Witam pani Halino.
Tam właśnie nie wiedziałam, czy ja mam już zacząć.
Jeszcze mówić. Pani nie ma zacząć, nie. Zaraz nie. Zaczniemy, ale już pani jest na antenie teraz. Jest z nami również pan Tadeusz Zarembski, a pan Tadeusz Zarembski jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Chorych, Cierpiących na Padaczkę. Witam panie Tadeuszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie
panią
Barbarę, witam serdecznie księdza. No i witam również bardzo serdecznie panią prezes Halinę Chojnacką z oddziału łódzkiego. No i witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy czcigodnego Radia Maryja.
Bardzo pięknie pan się z nami przywitał, panie prezesie. Słyszymy się chyba dobrze. Pani prezes i pan prezes przy telefonie. Słyszymy się dobrze.
Na razie słyszę dobrze państwa. Na razie słyszę dobrze.
Drodzy państwo, a więc mamy, powiedziałabym, same, chciałam powiedzieć po rosyjsku, ale to chyba teraz w tej aurze, która jest, to już nie wypada używać może języka rosyjskiego, a same główne osoby, tak mi się taka składnia rosyjska tutaj nasunęła, a więc pani prezes z oddziału łódzkiego i pan prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. I zaczynamy. Najpierw, drodzy państwo, takie pytanie, musimy odczarować może pojęcia albo wyjaśnić sobie pojęcia. Używamy dwa pojęcia na to schorzenie, padaczka i epilepsja. Które jest bardziej odpowiednie? Czy nie ma różnicy?
Proszę państwa, ja jestem za tym i nie tylko ja. Tak? Ale również już świętej pamięci nieżyjący pan profesor Jerzy Majkowski. Byliśmy cały czas za tym, aby w Polsce mówić w języku polskim, a więc używać słów padaczka, napad padaczkowy, stan padaczkowy, osoba chora na padaczkę, czy osoba bardziej bym powiedział cierpiąca na padaczkę i tak dalej, żeby nie używać słów epilepsja, epileptyk i tak dalej, gdyż to nie jest język polski, ale zapożyczony z języka angielskiego. A że u nas jest czasami moda na język angielski, na takie zapożyczenia i już teraz mówimy nawet tylko weekend i więcej.
No ale to nie chcę tu wprowadzać nowego wątku, ale to niech pan wymyśli lepsze słowo na te dwa dni. To już się zastanawiają,
bo ja używam słowa padaczka, cały czas padaczka. A na te dwa dni, to znaczy to jest przede wszystkim weekend, czyli dzień wolny, czyli wolna sobota i niedziela, czyli
Ale widzi pan, jak dużo trzeba słów użyć, panie prezesie.
No tak, Anglicy użyli koniec tygodnia, bo to weekend to oznacza koniec tygodnia. No i oni to tak sobie...
To możemy też mówić, koniec tygodnia.
I myśmy od nich zapożyczyli. No
ale wracamy do naszego tematu. A pani prezes, co pani na ten temat? Jakiego słowa używać?
Ja też uważam, że powinniśmy używać słowa padaczka. Z tego powodu, że innych schorzeń się nie wstydzą ludzie, tak jak chorzy alkoholicy lub diabetycy lub inni. Używane są polskie określenia. I tutaj tak samo o narkomanach też się mówi, że to są narkomani. Dlaczego chorzy na padaczkę mają używać słowa zapożyczonego, epilepsja? Dla to jest padaczka, to są osoby, którzy chorują na tą chorobę.
Tak. To wobec tego powiedzmy, czym jest padaczka? Jakieś takie kilka słów, które by definiowało to schorzenie. Kto? Czy pan prezes?
Proszę państwa, w skrócie.
Ja, Panie prezesie.
Dobra, prezesie, pani Halino, udzielam głosu. Udzielam głosu, pani Halino.
Tak? Kto z państwa?
No dobrze, to już ja zabiorę głos. Proszę państwa, słowo, jeśli chodzi o padaczkę, czy o dokładniej napady padaczkowe, i napady padaczkowe, to można powiedzieć, że porównać można z elektrycznością. Czyli jest to swego rodzaju wyładowanie w mózgu komórek nerwowych, neuronów. Czyli następuje tam w mózgu tak zwane spięcie bioenergetyczne, elektryczne. O tak to możemy w skrócie powiedzieć, że mamy do czynienia ze spięciem w mózgu. O, i jest najbardziej, można to powiedzieć, w bardzo krótkim języku. O,
dobrze, to zrozumiał. Pan prezes, a pani prezes?
Ja myślę, że się przyłączę do pana prezesa, bo te osoby, które chorują, to raczej w tej chwili mają szansę dotrzeć do informacji poprzez internet i mogą się dowiedzieć, na czym to działa i tak dalej.
Ale jesteśmy teraz w radiu, pani prezes, i tak myślę sobie, że słucha nas mnóstwo osób, które by chciało jednak dowiedzieć się. Co to jest takiego?
Bo tak,
proszę.
To może tak. Padaczka nie jest chorobą psychiczną,
o właśnie,
tylko chorobą neurologiczną.
Właśnie, bardzo dobre rozróżnienie.
I to
potrzebne.
To jest bardzo ważna rzecz, żeby ludzie byli świadomi, że to nie jest choroba psychiczna, bo spotykałam się z takimi osobami, na przykład ze szkoły czy z przedszkola, że panie się bały udzielać pomocy, ponieważ bały, że się zarażą tą chorobą. Więc no to było przykre, że osoby wykształcone no nie miały żadnych informacji na temat tej choroby. Dlatego my staramy się poprzez stowarzyszenie organizować konferencje.
Zaraz o celach stowarzyszenia, pani prezes, powiemy. Jeszcze zostańmy przy samym schorzeniu. Pani mówiła przed chwilą, że jest duża możliwość znalezienia informacji, a mimo to jednak zetknęła się pani z takimi postawami, a więc nie jest to takie oczywiste, że wiemy, co to jest, prawda?
No właśnie, dla mnie to jest tak bardzo przykro mi jest, że my jako rodzice, bo ja jestem rodzicem osoby chorej, musimy w jakiś sposób tłumaczyć osobom, które powinny, prowadząc przedszkola czy szkoły, powinny mieć wiedzę na ten temat i nie odsuwać takie osoby z różnych zajęć, bo to bardzo przykre jest. Rodzice często właśnie dzwonią czy przychodzą i rozmawiamy, że nie chcą takie dzieci zabierać na wycieczki do teatrów, bo boją się, że się coś wydarzy i nie będą umieli pomóc. Dlatego to jest dla mnie to jest niezrozumiałe. No, ale to...
Pani prezes, jeżeli mogę tutaj jakoś tak, jeżeli mogę jeszcze coś tutaj dodać, to myślę, że rodzice innych dzieci, które są dotknięte schorzeniami różnymi, również przygotowują przede wszystkim to środowisko, w których dziecko jest w sposób naturalny, a więc przedszkole, szkołę przygotowują jednak. I to chyba zawsze jest ważne, żeby nauczyciele czy szkoła, żeby zobaczyła, że jak gdyby zobaczyła to schorzenie dziecka też nie tylko od strony takiej formalnej, ale też od strony rodzinnej, prawda? Niezwykle,
oczywiście.
Tak. Myślę,
oczywiście, że w ogóle takie tłumaczenie, ale to nie tylko, myślę, że ogólnie musi społeczeństwo powinno się dowiedzieć, w jaki sposób postępować z tymi osobami. Bo mentalność osób pełniących władzę w różnym okresie różnie podchodziła do tego tematu i Nawet mnie proponowano, żebym zmieniła nazwę stowarzyszenia, że to się źle kojarzy. Więc pan prezes się śmieje, ale no było tak,
tak
nieraz.
Pani ma rację, pani prezes, ja się śmieję z tego, że pani ma rację, bo taka jest prawda, taka jest prawda.
Drodzy
i ta
państwo,
walka nasza, tak? Nasza rodziców walka z tymi osobami, to naprawdę, no zresztą pan prezes przez to sporo dłużej, bo do 84 roku jest prezesem, ja tylko 91, więc już
tylko 30 lat.
Tak, to doświadczenie już ma dużo większe, tym bardziej spotkał się na pewno nieraz z takimi zarzutami, że no ci padaczkowcy to są, nie mówi się, że na padaczkę, że Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Padaczkę, o padaczkowcy idą, nie? Takie słyszę określenia. Ale ja powiedziałam, żeby się nie przejmowali, bo nie wiadomo, za chwilę z tą chorobą każdy może się spotkać, bo ta choroba w każdej chwili może każdego spotkać.
Zgadza
i
się.
Będą przychodzić, prosić o pomoc.
Tak.
Więc i często się właśnie z tym spotkałam, bo to ta choroba to jest tak samo jak rak, dopóki nie poruszona, to ona jest uśpiona.
Tak.
Otóż tutaj pani Halinko, pani prezes Halinko, przepraszam, ja coś tylko tutaj jeszcze dodam do tego, co była pani uprzejma powiedzieć. 100 czy nawet 200% racji, jeśli w ogóle jest coś takiego jak 200%, bo chyba by się tutaj matematycy obrazili, tylko jest 100%. Ale proszę państwa, właśnie co to jest ta padaczka? Przecież padaczka jest już znana od ponad 2500 lat, powtarzam.
Opisywana w starych źródłach.
Tak, już nawet ją, proszę państwa, jest wymieniana w papirusach perskich, egipskich, w kodeksie Hammurabiego. W Starym i Nowym Testamencie, gdzie Jezus Chrystus wręcz no, uzdrawia chorego na padaczkę i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego kiedyś, przecież język łaciński no, znany jest w Radiu Maryja i wtedy to nazywano Morbus Sanctus,
święta, tak.
Czyli święta choroba.
Tak.
No tak, tak. A bywa i tak, że na przykład starożytni Grecy, pani redaktor Barbaro, to napady padaczki wiązali z fazami księżyca. Dopiero w 400 roku naszej ery, kto to zrobił? Ano lekarz, czyli Hipokrates stwierdził, że padaczka to jest choroba mózgu, która musi być leczona, a nie można ją za przeproszeniem,
to
no
wobec
nie wiem, leczyć
tego,
jakimiś czarami, zaklęciami i tak dalej. O, takie
to wobec
fakty.
Tego pani prezes i panie prezesie, powiedzmy o możliwościach leczenia. Gdzie już powiedzieliśmy, że to jest domena neurologii, a więc gdzie powinniśmy się udać?
Pani redaktor Barbaro, tak. Nie należy mylić dwóch różnych rzeczy. To, co była uprzejma powiedzieć pani prezes Halina, to jest choroba neurologiczna. I niech o tym wreszcie pamiętają i również w naszych sądach, w wymiarze sprawiedliwości, że jak tam jakaś pani czy pan sędzia się dowiaduje, że osoba, która występuje przed, no nie wiem, na sali sądowej, że jest chora na padaczkę, to od razu kieruje...
Wzywa biegłego psychiatrę.
Tak, do badań psychiatrycznych, tak. No na litość boską. O to się nazywa, pani redaktor
to już,
Barbaro,
to
się nazywa
idziemy.
Badanie sądowo-psychiatryczne, czy jakoś, o coś tak. Takiego. Proszę, gdyby ten sędzia skierował do neurologa, ja nic przeciwko temu nie mam. Mhm. Do neurologa ma prawo, ale dlaczego do psychiatry? No ale on kieruje, od razu kończy sprawę, bo już sprawa zakończona, bo to musi wydać opinię tak. Jakiś psychiatra. No to nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, czy denerwować
panie
na takiego
prezesie,
pana sędziego.
Panie
no
prezesie,
tyle.
Uciszmy troszkę emocje. Ja wiem, że to jest bardzo bolesne. Ta audycja ma właśnie służyć takiemu odkłamywaniu. Po to państwa
dziękuję
zaprosiłam.
Dziękuję serdecznie właśnie za to, że państwu się dzisiaj zajmujemy. Dzięki
w związku
właśnie
z jutrzejszym
Radiu Maryja,
dniem.
Dzięki pani redaktor, dzięki księdzu, który tam jest koło pani redaktor Basi.
Na wprost.
Że tym się zajmujemy właśnie padaczką i jeszcze raz padaczką.
Proszę państwa, padaczka wiąże się z takimi objawami chorobowymi, które związane są z występowaniem drgawek. Połączonych z upadkiem, z utratą przytomności, ale czy zawsze tak jest? Jakie są jakie są objawy padaczki? Bo nie zawsze.
To znaczy,
jest
tutaj może, to... no to ja tylko, żeby nie zabierać głosu również pani
to
pani
proszę
prezes
najpierw
Halinie,
pan prezes.
Więc tylko powiem dwa zdania. Oczywiście, to może być napad drgawkowy,
to
ale
jest tak zwany duży napad.
Około 40% napadów padaczki nie ma niestety drgawek. Nie ma drgawek. Może być dodatkowo jeszcze także naprężenie ciała, no ślinotok, utrata przytomności to przeważnie i tak dalej. Również może być, przeważnie występuje zaburzenie świadomości i tak dalej, i tak dalej. Ono może być chwilowe oczywiście, ale no czasami różnie to. Jest to 5 minut, panie, 10, a do 20 minut nawet. Więc
panie prezesie,
sytuacje.
Halo? Panie tak, prezesie, tak. Może pani prezes Halina Chojnacka uporządkuje. Uporządkuje, tak? Proszę bardzo, jakie mogą być objawy?
To jest padaczka.
Tak?
Padaczka jest pierwotną chorobą mózgu, której istotą jest nagłe zaburzenie czynności określonych komórek nerwowych w mózgu, któremu towarzyszy czynność elektryczna wyzwalana przez te komórki. Objawia się ona wstępnie powtarzającymi się napadami. Każde krótkie, trwałe, nagłe, stereotypowe zaburzenia ze strony układu nerwowego bez jasnej przyczyny powinny być traktowane jako możliwy napad padaczkowy. Punkt wyjścia napadu w mózgu lekarze nazywają ogniskiem padaczkowym.
Tak.
I z tego, z różnych spotkań, z różnych spotkań z profesorami neurologii, jedni sądzą, że jest około 80 rodzajów, to znaczy zamknięcie oczu.
O właśnie, pani prezes, halo. Tak? Pani prezes, właśnie o to mi chodziło, żeby państwo wymienili kilka takich najważniejszych objawów, bo każdemu kojarzy się padaczka właśnie z drgawkami, z upadkiem, ale nie zawsze musi tak być. I słuchamy.
Nie,
proszę bardzo.
Te z upadkiem to najczęściej są mylone z, z takimi silnymi napadami.
No z dużymi napadami, tak.
Z alkoholikami, którzy dostają taki atak silny, piana występuje i tak dalej.
No nie tylko. Ja znam osobę chorą na padaczkę, którą panią, która w ogóle nie ma nic wspólnego z alkoholem, a ma duże napady.
Też ma się, no właśnie mówię, że są różne wyładowywania.
Tak.
I też są takie silne, ale bardzo dużo u mnie w stowarzyszeniu jest tak, że albo okrzyk, ewentualnie rozmawia, coś zaczyna przestawiać i ja wiem, że ta osoba, no muszę ją wyprowadzić do toalety,
tak.
Bo za chwilę będzie problem.
Moczyć się będzie po prostu.
Tak,
powiedzmy.
Momentalnie idzie, odwraca się w drugą stronę, można mówić coś do niej, trzeba zatrzymać, poczekać parę sekund i no, dotrze do tej osoby, to też jest jeden z ataków. I jeszcze jedno, w szkołach na przykład nauczyciele często mówią rodzicom, proszę pani, ja mówię do dziecka, dziecko nie słucha,
nie zwraca uwagi.
O niebieskich migdałach.
Tak.
I bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę i tak dalej. I wtedy powinna się taka lampka u nauczyciela czy u rodzica zapalić, że coś nie tak jest, bo to dziecko właśnie się wyłącza na chwilę.
Zatrzymanie świadomości, tak,
tak
nagłe,
tak.
Mhm.
I to powinno, jeżeli lekarze, rodzice w porę zareagują, więc myślę, że wszystko jest do wyciszenia, do
rozumiem.
Uspokojenia, nawet do wyleczenia.
Czy leczenie, drodzy państwo, ponieważ czas nam umyka bardzo szybko, czy leczenie w tej chwili, ja mówię o takiej perspektywie 30 lat, kiedy obserwuję kilka osób chorych na padaczkę i pamiętam, jak to było 30 lat temu, czy 35, czy w tej chwili leczenie jakoś pomaga skutecznie?
Odstęp. No myślę, że no, to znaczy ja w obserwacji tam u siebie w stowarzyszeniu, to myślę, że jeżeli jest dobra diagnoza i osoby faktycznie dbają o siebie, to można w jakimś stopniu opanować. Nie jest tyle ataków, jak kiedyś było. Bo kiedyś lekarze nie mieli może jeszcze takiej świadomości, bo też no, profesor Majkowski...
No wiedza medyczna się rozwija przecież.
Tak, więc mówię, bardzo dużo operacyjnie jest, różnych operacji jest robionych, ale oczywiście nie wszystkim to pomaga i nie wszyscy nie rzucają na to, że jak pójdę, zrobię operację, to będzie lepiej, bo okazuje się, że później jest jeszcze gorzej. Tak. Także trzeba naprawdę mieć cierpliwość badania i nie latać od lekarza do lekarza, bo też to rodzice robią. Że, no tak,
no każdy czasu, ratuje się jak może, pani prezes.
Tak, ale właśnie ta nieświadomość to pogarsza, bo pójdzie inny lekarz, da inne leki, gdzie są przeciwdziałają tym, co brał wcześniej i dostaje jeszcze więcej napadów i uszkadza jeszcze więcej mózg.
Tak.
Później jest nieodwracalnie, no i to są przyczyny tego, że trzeba się męczyć do końca życia.
Proszę państwa, przejdźmy teraz może do roli, bo już jest 21 minut po 13. Powiedzmy teraz o roli waszego stowarzyszenia, bo już wiemy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie, którego siedziba jest w Białymstoku, którego prezesem jest pan, nasz gość, pan Tadeusz Zaremski, działa od 1985 roku już. Więc powołaliście stowarzyszenie. Co było celem? To też pytanie retoryczne. Wiadomo, że wsparcie osób chorych.
Pani Basiu, ja dziękuję za to pytanie. Dziękuję pani serdecznie również tam za to wszystko, co powiedziała przed chwilą pani Halinka, prezes. Również serdecznie dziękuję, bo to jest prawda. Powiem więcej, smutna prawda. No ale prawdy często bywają smutne. Dlaczego powstało Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na padaczkę? Dlaczego ja powtarzam te słowo cierpiących? Gdy jeśli mówimy o padaczce, to mamy do czynienia z dwoma tutaj, powiedziałbym, aspektami. Z aspektem medycznym i z aspektem społecznym.
Społeczno-psychologicznym,
mówimy,
tak.
Mówimy, że nie na przykład Polskie Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Padaczkę, tylko ludzi cierpiących na padaczkę. I to nie ma tutaj, że tutaj ja coś wyolbrzymiam czy coś. Nie, pani redaktor Basiu, nic nie wyolbrzymiam. Takie są fakty. To jest cierpienie. I teraz po co myśmy powstali? Ano po to, żeby środowisko chorych na padaczkę w Polsce, które liczy ponad 400 tysięcy osób, miało swojego przedstawiciela prawnego, bo cały czas nie było takiego przedstawiciela prawnego. Dopiero myśmy powstali w 1985 roku, czyli w innych warunkach prawnych, bo to był PRL, ja już się nie chcę rozwodzić, czy tam było łatwo się zarejestrować,
nie było
czy
łatwo
trudno.
Przed 90 rokiem założyć stowarzyszenie. Tak.
Myśmy tutaj stosowali tak zwaną, ksiądz tam jest koło pani, to ksiądz wie, co to jest. Polityka faktów dokonanych. Resztę ksiądz się tam domyśli. O, i tak będzie wiedział, co to jest ta polityka faktów dokonanych. I myśmy taką stosowali tu w Białymstoku. I najpierw otrzymaliśmy rejestrację, czyli osobowość prawną tylko na województwo. Wtedy to się nazywało, zaraz, to nie było podlaskie, to chyba było białostockie województwo. Tak,
tak
to chyba się wtedy nazywało. A potem dopiero chyba za 2 lata otrzymaliśmy osobowość prawną na teren działania, na obszar całego kraju, ale nawet za granicy. I w 91 roku, jeśli pamięć mi nie myli,
bo wyszły przepisy w 91 roku, wyszły przepisy o tworzeniu stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych.
Tak, ale to jeszcze co innego. Ja chcę pani podpowiedzieć i tam wszystkim słuchaczom Radia Maryja, że w 1991 roku byliśmy pierwszym krajem z tego byłego obozu, tam jak nazwać, sowieckiego, który został przyjęty do Międzynarodowego Biura Padaczki. Więc to Polska została jako pierwsza przyjęta na pełnoprawnego członka do Międzynarodowego Biura Padaczki, czyli jak to tam po angielsku się mówi, full member. O, full member. No i
panie
to
prezesie, ponieważ czas nam ucieka bardzo szybko, to powiedzmy teraz, co teraz robicie, bo już historię znamy.
To może teraz udzielam głosu pani Halince.
Pani prezes,
niech coś powie pani Halinka. No, niech coś powie pani Halinka.
O, coś powie,
no, nasz zakres działań, wiadomo, że no, bardzo jest rozszerzony. I najważniejsze dla mnie to jest udzielanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie, ich rehabilitacji, jak organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenia środowiska padaczki, dążenie do likwidacji barier społecznych i innych czynników utrudniających normalne funkcjonowanie tych ludzi chorych. w naszym stowarzyszeniu starałam się, żeby utworzyć takie warsztaty terapii zajęciowej. No i jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce, który jako Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, w którym powstały warsztaty terapii zajęciowej. Dzięki temu tym osobom, te osoby się otworzyły, rodziny też zaczęły inaczej funkcjonować, bo nie cofają się, nie męczą się w swoim środowisku, tylko wychodzą naprzeciw. Staramy się robić na przykład szopki bożonarodzeniowe.
Tak, ja widziałam, pani prezes, jeżeli można, widziałam, wiadomo, że warsztaty terapii, one w całej Polsce mają podobne cele, ale widziałam bardzo ciekawe projekty, które na stronie waszej, które robicie.
Tak, właśnie między innymi zaczęliśmy tak, ponieważ wiadomo było, że ciężko było z pieniędzmi i dostaliśmy lokal, który trzeba było wyremontować od bali charytatywnych. Później zaczęły powstawać, wymyśliłam taki konkurs szopek bożonarodzeniowych. Dzięki temu my wychodzimy naprzeciw. Nie chowamy tych ludzi gdzieś w środowisku samych osób niepełnosprawnych, tylko zapraszamy do tego szkoły, przedszkola, DPS-y, środowiskowe domy i tak dalej. I dużo osób ogląda te osoby nie tylko z schorzeniami padaczki, ale z innymi jeszcze, że te osoby są wartościowe, że dużo potrafią, że my możemy coś z nich wyciągnąć, żeby nie byli, bo oni naprawdę są
bardzo wartościowe. Pani prezes, to taki jest...
Może ja jeszcze coś powiem, jeśli pani Basia pozwoli.
Proszę.
Pani Basiu, jeśli chodzi, ja tak powiem bardzo, bo mamy czasu bardzo mało.
No właśnie, ja tu próbuję właśnie państwa...
No ja bym mógł dużo mówić i pani Halinka, bo tutaj pani Halinka też jest specjalistą, jest naprawdę oddanym człowiekiem i dzięki temu jest odznaczona przez prezydenta Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ale to już mniejsza z tym. Czyli jest to osoba bardzo zasłużona. I to w tym sensie pozytywnym. Ale o co tutaj chodzi? Co my robimy przez tyle tych lat, jak działamy jako Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, w tym również szczególnie oddział łódzki, którym zaszczyt ma kierować pani prezes Halinka. Otóż najpierw również podjęliśmy działanie bardzo ważny, czyli program Aparat EEG. Aparat EEG, czyli zakup aparatów EEG po to, żeby w jakiś sposób zachęcić, zmobilizować placówki leczenia, żeby się również zajęły opieką medyczną ludzi chorych na padaczkę.
Żeby nie trzeba było czekać pół roku na badanie jogę.
O to chodzi. Druga rzecz, pani redaktor Basiu, to żeśmy również byli wspólnie, czy to my, czy to oddział łódzki, czy inne oddziały, jakie były, organizowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, żeby również tych ludzi wyciągnąć z domu. Z domu wyciągnąć ludzi, o czym przed chwilą była uprzejma powiedzieć pani prezes Halinka. I to są rzeczy trzecie. Druga. I trzecia rzecz, również na tyle, na ile nam pomagają środki finansowe, wspieramy finansowo tych ludzi, nawet wykupując im recepty, leki na receptę, ponieważ niestety środowisko ludzi chorych na padaczkę jest to jedna z najuboższych, powtarzam, najuboższych grup społecznych w Polsce. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Taka jest smutna prawda.
Ja jeszcze zapytam, ponieważ jeszcze właściwie pani prezes, bo niestety czas nam ucieka, a jeszcze jeden gość czeka.
A ja chciałam jeszcze o fantomie powiedzieć.
Właśnie, bardzo proszę, ale tak pani prezes, tak w sposób, że tak powiem, zwarty, tak?
Szybciutko. Tak. Ponieważ chcieliśmy wyjść naprzeciw i atak padaczki nie można na zawołanie wywołać u chorych, więc wymyśliłam takiego fantoma. Poprosiłam panią profesor Jędrzejczak o współpracę i w Politechnice Łódzkiej w Automatyka i Robotyka z panem profesorem Grzegorzem Granosikiem utworzyliśmy takiego fantoma. Pokazywaliśmy go w telewizji, już był też pokaz. On wygląda tak jak człowiek i tylko po prostu jest włączony, żeby pokazać ten okrzyk i to wszystko, jak to się zaczyna i w jaki sposób należałoby pomóc. Bo faktycznie taki nauczyciel czy no, jakaś osoba, która chciałaby wiedzieć coś więcej na temat tej choroby, no to nie ma pojęcia, bo
tak,
nie
zaraz o tym powiemy, ataku. Pani prezes. Zaraz o tym będziemy mówić. Właśnie chciałam teraz spytać państwa, jeżeli widzimy, bo rodzina wie, jak się zachować wobec osoby, która ma atak padaczkowy. Przeważnie już wszyscy wiedzą w rodzinie i w bliskiej tych relacjach. Ktoś, kto jest w bliskich relacjach. Ale sytuacje nas zaskakują, na przykład w autobusie, na przystanku. Jak się zachować? Bo jest mnóstwo stereotypów. Przeważnie ludzie myślą, że jak ktoś ma atak padaczkowy, to trzeba trzymać mu ręce i nogi i tak dalej. Czy mogliby państwo w kilku zdaniach, ale tak syntetycznie?
Dobra, tak dwa zdania tylko, żeby nie zabierać czasu. Przede wszystkim najważniejsze słowo, jakie tutaj jest potrzebne i żeby to wszyscy również przyjęli do wiadomości. Urzędnicy, nie urzędnicy, nauczyciele, nie nauczyciele, samorządowcy i tak dalej. Ludzie wszyscy bez paniki. Bez paniki, nie panikować. Bez paniki. Po prostu, jeśli jest napad padaczki, to przede wszystkim nic nie wolno tej osobie wkładać do ust, nic, bo następuje naprężenie ciała. Nie można go na siłę przenosić nigdzie i tak dalej. Nie można stosować jakiegoś sztucznego oddychania, nie wiadomo jeszcze czegoś. Należy być przy tym, można troszeczkę jego postać przełożyć na bok, żeby mógł oddychać lepiej, żeby się nie zakrztusił śliną i tak dalej. I być cały czas i patrzeć, żeby on mógł odzyskać świadomość, bo nic nie można do niego mówić, bo po prostu on stracił
świadomość
i on nawet nikogo
momencie.
Nie poznaje.
Tak.
Więc po prostu trzeba być przy nim, patrzeć, jak on pomaleńku dochodzi do siebie.
Do świadomości.
Bo może być sytuacja i taka, że mogą być tak zwane napady powracające. Napad jeden za drugim, tak. Jeden za drugim i wtedy może powstać stan padaczkowy, a to już szybko trzeba wzywać
pogotowie,
no bo tutaj jest potrzebna, bo może być i śmierć. Także tutaj no, trzeba być po prostu już uważać.
I ja jeszcze wyczytałam, że... Tak, proszę, proszę.
Mogę powtórzyć?
Proszę, pani prezes, bardzo prosimy.
Zachować spokój najważniejsze. Tak. Ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej, czyli na bok.
Na bok.
Tak. Ale najważniejsze, zabezpieczyć głowę przed możliwością...
O właśnie, o tym chciałam, to chciałam podkreślić.
Usunąć coś z ust, jakby jadł, ewentualnie odciąć koszulę, czy poluźnić tutaj i poczekać.
Jeżeli głowa jest w bliskości czegoś ostrego, na przykład przy chodniku, przy krawężniku, można położyć sweter czy kurtkę.
Oczywiście.
Prawda, tylko to.
Odłożyć.
Obok, nogi, ale nie pod głowę.
Tak. Nogi można podłożyć na ten czas, dopóki nie ustąpi atak. I asekurować tą osobę do czasu, dopóki nie odzyska tak zwanej przytomności. Nie wie, że on nawet nie wie, co się stało i nawet mówi, że on nie miał ataku. Nie wie, dlaczego.
Właśnie.
No.
Drodzy państwo, myślę, że te podstawowe informacje podaliśmy, chociaż ja mam jeszcze mnóstwo różnych tutaj zagadnień, które trzeba by omówić, ale może to na jakąś następną audycję. Tak. A teraz jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiali z panem Dariuszem Stasiakiem, który miał być dzisiaj w tej audycji, ale niestety troszeczkę za nie mógł i teraz się połączyliśmy dzięki księdzu Mariuszowi z panem Dariuszem. Halo, panie Dariuszu?
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Dariuszu.
Się kłania z tej strony. Miło mi słyszeć radio.
Panie Dariuszu, pan proszę powiedzieć z pozycji osoby chorej i to tak chorej, że niedawno pan nawet trafił do szpitala 2 dni temu czy 3. Co by pan mógł jakoś dodać do tego, co tu było powiedziane albo potwierdzić? Z pana strony, jak choruje się na tę chorobę?
To znaczy, mój przypadek padaczki jest taki, że mimo wszystko, ale mam utratę świadomości. W związku z tym, no, gdy jestem w pozycji na przykład stojącej, no to potrafię się nawet przewrócić. A trudno jest przewidzieć, kiedy może taki napad wystąpić. I tutaj jest cały problem, no bo gdy występują napady padaczkowe takie przedobjawowe i wtedy chory może się zabezpieczyć
tak.
Nawet chociażby usiąść. No ale gdy nie mam tych napadów objawowych, to staram się zazwyczaj stać gdzieś bezpiecznie, albo gdy, no tak jak to było przedwczoraj bodajże, był ten atak, no to on zaraz, bynajmniej ja znając swój sposób chorowania, zaraz nie wystąpi. Tylko trzeba, żeby trochę czasu upłynęło. No ale te leki przeciwko naszej chorobie muszę brać systematycznie i to jest najważniejsze w tej chwili i przez całe życie, gdy się choruje. A więc trzeba być pod opieką lekarza,
neurologa
tak. I systematycznie korzystać z tej opieki.
Nie myśleć, że jeżeli już nie miałem pół roku, to mogę...
I lekarz tak. Wtedy dostosuje poszczególne dawki. I no nie można powiedzieć, że to nie przynosi efektu, bo jednak mimo wszystko z czasem jednak widać efekty, że się nie choruje tak często.
Nie ma tak częstych ataków, tak?
Tak.
Panie Dariuszu, a chciałam jeszcze pana zapytać, bo taki jest może stereotyp, pogląd, że człowiek, już pan troszeczkę dotknął tego, że człowiek, który doświadcza tych dużych ataków, że odczuwa tak zwaną aurę przed atakiem dużym.
To znaczy, no w moim przypadku niestety, ale z tą aurą, no jest problem. To mm-hmm. znaczy jej nie ma.
Nie ma.
No, sporo ludzi znajomych mam i znam właśnie z padaczką, nie? No to z tego, co z nimi się rozmawia, no to mają aurę. Także aura, no też różnie wygląda, tak jak i w innych schorzeniach. Jak ktoś ma schorzenie reumatyczne, to na przykład po kościach go łamie, nie? A tak jak no tak. Tutaj w przypadku naszej choroby, no to jakieś problemy ma takie jak nieprzespana noc, ciężko mm-hmm. przespana noc, czy bóle głowy, czy jakieś zawroty, czy nawet słyszenie muzyki wcześniej, pomimo że jest cisza.
Tak, bo to są zaburzenia mózgowe, więc to wiadomo, że to mogą być różne. Panie Dariuszu, chciałabym jeszcze spytać bo pan powiedział, że ważne jest branie systematycznie leków, a więc farmakoterapia jest ważna. Ale czy jeszcze coś, czy tryb życia, czy dieta, co pomagałoby osobie chorej na padaczkę? Co panu pomaga? Czy stabilizacja życia? Co jest ważne?
Tryb życia, stabilizacja życia. Starać się funkcjonować jak najbardziej tak, jak funkcjonują osoby zdrowe. Pewne ograniczenia samemu sobie stawiać w życiu, bo wiadomo, mamy chorobę, która nam trochę rzeczy ogranicza, ale nie patrzeć na chorobę, bo źle sami na tym wyjdziemy. A tak człowiek funkcjonuje, że tak powiem to, na luzie.
Aha. Nie to być ciągle w gotowości, tak? Panie Dariuszu, nie chodzi o to, żeby być ciągle w gotowości, że akurat może wystąpić atak?
Nie o to chodzi.
Tak.
Tylko o to chodzi, żeby właśnie mieć bliskie osoby sobie, rozmawiać z nimi, funkcjonować z nimi, mieć i znajomych jak najbardziej. Wtedy ci ludzie nawet chorobę rozumią, znajomego rozumią i można zawsze na nich liczyć.
Tak.
Także
panie Dariuszu.
Wiele takich legend narosło wokół choroby, ale gdy ludzie, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tą chorobą, to potrafią się przekonać, że to nie jest tak, jak wcześniej gdzieś słyszeli. O.
Tak. Panie Dariuszu, a proszę jeszcze powiedzieć mi, czy co by pan radził? Czy trzeba by informować otoczenie, że jestem chory i mogę mieć atak, jak się zachować w takim wypadku? Czy pana otoczenie, o nie mówię o rodzinie, bo rodzina to wie, ale czy jacyś no, znajomi pana, z którymi pan się spotyka na przykład 2 razy w roku, czy wiedzą, jak panu pomóc, jak pan ma atak?
Oczywiście. Ci, co z nimi się spotykam, to wiedzą o moim schorzeniu, a więc i wiedzą, jak pomóc. Nawet i miejsce zamieszkania, gdzie mieszkam, to tak samo no, sąsiedzi i najbliżsi, co mieszkają, to wiedzą, że ja na przykład jestem chory na padaczkę. Mm-hmm.
Dziękuję.
Także mogę wtedy liczyć na pomoc.
Na pomoc i taką sensowną pomoc, tak? Bo
oczywiście.
To o to chodzi, tak. Bo nie każda pomoc tutaj może być, nam się wydaje, że pomagamy, a okazuje się, że nie. Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę zostać z nami. Teraz będziemy odbierać telefony od radiosłuchaczy, jeżeli zechcą do nas zadzwonić. Zaraz podam telefony. A dziękuję też pani prezes, pani Halina Chojnacka z oddziału łódzkiego. Pani prezes, proszę być z nami dalej. I pan Tadeusz Zarębski.
Dziękuję. Prezes. Będę cały czas.
Ale ja chcę pana przedstawić, panie prezesie. Pan Tadeusz Zaremski, który jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę z siedzibą w Białymstoku.
Dziękujemy bardzo za takie spotkanie, bo między innymi takie spotkania...
Pan jest w Łodzi, pan jest w Lublinie,
pomogą,
panie Dariuszu.
Ale wszystkim, którzy żyją z tą chorobą, i to jest, jak to się mówi, jedna cegiełka dołożona do muru.
Tak.
To może naprawdę niektórym osobom ułatwić życie.
A powiedzcie jeszcze, drodzy państwo, zaraz będziemy odbierać telefony. Ile jest takich oddziałów w Polsce? Czy tylko 2, czy 3?
Znaczy oddziałów było więcej, natomiast no niestety z braku finansowych no one musiały się rozwiązać. Natomiast tutaj pani przed chwilą zapytała kolegę
Darka. Finansowa w kraju...
Zaczekaj, Darek. Ojej, Darek mnie nie słyszy.
Bardzo prosimy, żeby się nie nakładały głosy, bo radiosłuchacze nie słyszą, tak?
Pani Basiu, rzecz polega na czym? Na tym, że... tutaj Darek na przykład wspomniał o chorobie, czy mówić o niej, czy nie mówić. Ja powiem jedną, nie wyłączaj, rzecz polega na tym, że padaczki nie należy się wstydzić. Po prostu jest się chorym na padaczkę i mówić. Ktoś powie tak, a czy padaczką się można chwalić? Ja pytam, padaczkę można zataić jak długo? Do pierwszego ataku
zataje się
padaczkę. Jest atak, już i tak się wszyscy dowiedzą. Mm-hmm. Więc jaki problem jest? Trzeba mówić o padaczce
i
jak
informować, jak
trzeba
się zachować.
Trzeba angażować w to również środki masowego przekazu, tak jak o tutaj Radio Maria dzisiaj o tym mówi. I dziesiątki innych, żeby o tym mówiono. Bo oświata zdrowotna jest bardzo potrzebna.
Tak, dziękuję bardzo. Na tym kończymy rozmowę naszą.
A ja jeszcze do was dodam.
Pani prezes.
Ja dodam jeszcze, że nie widać tej choroby po osobie.
No właśnie. I to jest...
Wyglądają jakby były normalnie zdrowe osoby.
Tak.
Tak jest.
Już teraz państwu, przepraszam, że powiem brutalnie, odbieram państwu głos. Teraz dajemy głos radiosłuchaczom. Drodzy państwo, mogą państwo włączyć się w naszą rozmowę 56 655 23 55 to numer kierunkowy, 536 600 100 536 600 200 to w naszej rodzinie i 2 numery z zagranicy 48 55 655 23 33 i 655 23 66. Odbieramy telefon, jeżeli jest. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Basiu.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać, ponieważ mam chorego na padaczkę w rodzinie i po prostu wykupuję leki bardzo drogo. Rzeczywiście, nie wiem, czy to jest takie stowarzyszenie, to gdzieś u nas będę musiała szukać w Radomiu. I chciałam zapytać o te lekkie ataki, które czasami nie wpływają, bo te duże ataki, no to znamy i wiemy, jak się tam do nich mniej więcej...
zachować, jak się zachować wobec nich, tak.
Tak, tylko że no nie zawsze pacjent wyczuwa, mówił mi te ataki, bo jednokrotnie stracił przytomność w sklepach, dużych marketach i właśnie ludzie nie wiedzieli tutaj, jak się zachować i po wezwaniu pogotowia, no był pacjent odwieziony do szpitala i okazało się, że no nie wiem, czy jakieś kroplówki, czy coś, tylko zrobione jedno badanie, czasami jest nierobione badanie, nawet EEG, no bo pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza i tak się sprawa zamyka.
Ale jakie jest pani pytanie, bo...
Pytanie jest, tak. pani Basiu, jest takie, czy jakie są przede wszystkim takie objawy lekkie, takie tak zwane zagapienia i zagapienie, że
no
on...
No już pani prezes zapatrzy. Mówiła i pani... Tak,
nie, tylko
to
było, że tylko zapatrzenie, tylko, ale właśnie nie wiemy jeszcze, bo czy on, właśnie o to chodzi, takie co są nieświadome, nie wiemy o tym. My, jak rozmawiamy, to tylko widzimy czasami ten oczostój, ale jeszcze...
Zatrzymanie, jeszcze tak. Zatrzymać.
Ale jakie są jeszcze te podstawowe takie, żeby to zaobserwować, ten atak taki, który nie traci się przytomności?
Ja myślę, już oddaję głos moim gościom, ale ja myślę, że to te małe ataki są takie niespecyficzne, charakterystyczne dla każdej osoby. Trzeba to po prostu wiedzieć.
Dziękuję,
słuchamy.
Pani Basiu,
proszę bardzo.
Pani Basiu, pani prawie za mnie odpowiedziała.
No ale proszę bardzo, pani prezesie, bo...
Do tej pani, która telefonowała, bo imienia zapomniałem, więc przepraszam panią, że imię zapomniałem.
Pani nie
więc
mówiła imienia.
Wszystkim pani o napady małe, czyli inaczej jak to lekarze nazywają petit mal, czyli napady małe. Czyli mówiąc inaczej, czasami jest to bardzo krótki taki zanik świadomości. Ja pani coś powiem. Otóż był taki przypadek, że wykładowca, no na uczelni, chorował na padaczkę i miał na przykład, był chory na padaczkę i miał studentów słuchających. I on jak coś pisał na tablicy, to dosłownie przez sekundę ręka na tą kredę była po prostu unieruchomiona.
Tak.
I nawet studenci tego
nie zauważyli. Tak.
I potem mija ten atak, czyli ten petit mal mija i on nadal pisze. I oni nawet nie wiedzieli, że on miał przed chwilą właśnie taki mały atak padaczki, czyli petit mal. Więc tutaj, proszę panią, no nie ma jakichś rozwiązań.
Różne mogą być
zachowania. Jeśli pogotowie zabrało syna do szpitala, no ja myślę, że powinni mu jednak zrobić badanie, chociaż te podstawowe EEG, no a jeśli powinni również nawet mogliby zrobić rezonans magnetyczny, bo przecież nie widzę problemów. Dzisiaj rezonans magnetyczny w szpitalach jest chyba prawie, że, no ja nie wiem, czy w każdym, ale w wielu, wielu szpitalach tych większych są rezonanse magnetyczne i tak dalej.
Może, bo nie zdążymy na inne telefony.
No, 47 po 13.
No właśnie, ja myślę, że nie liczmy na to, że zaraz będą badania robić, bo jak wiedzą, że jest pod opieką, to raczej wypuszczają do domu, a to co pani chciała się dowiedzieć, to nawet może być tak, że on wzrok do góry gdzieś pójdzie na chwilę, na parę sekund i to, jeżeli się zna daną osobę, to można zauważyć, że coś się zaczyna dziać, że to, że się nie odezwie, to też jest moment, ale nawet po oczach można zobaczyć, że coś nie tak.
Zatrzymanie tak. Wzroku. Może być tak. Kurczowe złapanie się wzroku. Stołu.
To tak, to ja to za dużo obserwowałam, ale myślałam, że są jeszcze...
Albo ściśnięcie kogoś na ręce mocno, czy coś takiego, no, to zależy jak ta osoba z kim jest i jak blisko. No.
Dlatego powiedziałam pani prezes, że one są charakterystyczne, te małe ataki dla konkretnej osoby, dlatego trzeba znać, trzeba wiedzieć. Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Odbieramy następny telefon, jeżeli jest.
Tak, niech będzie słyszy Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef Sumaszadowski, katolickie stowarzyszenie Samarytanin z Białegostoku, znaczy zarejestrowane w Białymstoku, ale
następny
globalny.
Pan z Białegostoku, świetnie.
Tak, przede wszystkim pozdrawiam Tadeusza, bo znam go z tamtych właśnie czasów. Ja zakładałem stowarzyszenie w 97, okazuje się 2 lata wcześniej. Myślałem, że to już dawno działa, bo to był człowiek tak dynamiczny jak teraz. Także nic nie stracił na swojej
proszę
na
pana,
swojej
a do tematu można coś?
Tak, myśmy razem się spotykali właśnie w katolickim, w Radzie Ruchu Katolickich. Nie wiem dlaczego, bo to było za biskupa Szymeckiego. Pozdrawiam księdza biskupa. A w tej chwili to jakoś no, nie było podejmowane, także tylko na ten aspekt chciałem zwrócić uwagę. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, ale do tego już się nie odnośmy, bo tu nie było żadnego pytania do choroby, dotyczącego choroby, schorzenia. Jeżeli jest telefon następny, to za chwileczkę odpowiadamy. Nie ma telefonu, to dziwne. Panie prezesie, to może pan odpowiedzieć swojemu, jak to powiedzieć, ziomkowi.
To znaczy ja tutaj znam kolegę jak najbardziej. Tutaj, no cóż tutaj można powiedzieć? No, myśmy współpracowali, to wszystko było. Dzisiaj nadal, nadal my tutaj, jak jest zarząd główny, tak, nadal zarząd główny działa. Na terenie na przykład tam oddziału łódzkiego, no działa nas oddział łódzki i pani prezes Halinka. I tak my to nadal prowadzimy tę działalność. Czy jest łatwo? Niestety jest coraz trudniej prowadzić działalność taką społeczną, działalność jeśli chodzi o organizację pacjentów, bo my jesteśmy organizacją pacjentów ze względów finansowych.
Finansowych, organizacyjnych i tak dalej.
1% to prawie żaden. Te grosze przychodzą, darowizny od jakichś osób, które by mogły przekazać nam zakłady pracy, firmy, też prawie nie ma żadnych i tak dalej.
Tak,
kiedyś
bo,
to była ta wsparcie
bo chętnych,
było ze strony,
panie
było
prezesie,
wsparcie. Chętnych, tego praktycznie nie ma.
Chętnych na 1% jest bardzo dużo.
Pożytku publicznego na rzecz właśnie ludzi chorych na padaczkę. Bardzo trudno.
Dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo?
Dzień dobry, pani Basiu.
Tak? Słuchamy.
Ja tutaj chciałam powiedzieć, bo tam pan prezes powiedział, że są pomoce. Pomagają bardzo. Ja miałam córkę w tej chwili już rok, będzie w maju rok jak zmarła, ale ja sama musiałam sobie działać. W 72 zachorowała, w 77 pojechałam do Warszawy na Walicu mi dał skierowanie na Sobieskiego do instytutu i sama se musiałam działać, proszę panią Basiu.
Tak.
Także żadnej pomocy nie miałam nigdzie.
Tak, o tym wiemy,
musiałam
że...
Musiałam sama czuwać, jak tak. To mówią oczy... pilnować oka w głowie.
Tak.
A czy ja mogę powiedzieć tej pani?
Proszę bardzo, proszę. Pani prezes?
Ja też jestem matką chorego dziecka i prowadzę stowarzyszenie i pomagam innym jeszcze. I ja wiem, że nie ma takiej pomocy, jeżeli my sami, rodzice, nie będziemy siebie wspierać i nie będziemy w jakiś sposób działać po to, żeby właśnie te osoby chore miały pomoc od innych.
Tak.
Oni sobie nie dadzą rady, sami, a my jako rodzice no niestety musimy. Ja przez tyle lat działam i pomagam nie tylko rodzicom, ale właśnie tym chorym.
Tak, dziękuję pani prezes.
To samo dotyczy mnie. Ja również jestem osobą chorą na padaczkę i sam, mimo że jestem chory na padaczkę, to jeszcze prowadzę stowarzyszenie. No,
proszę państwa, widzę, że ta audycja powinna trwać kilka godzin, ale niestety musimy za chwileczkę kończyć. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Ostatni już, proszę księdza, dobrze? I zakończymy nasze spotkanie. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Krakowa. Ja chciałam zapytać taką rzecz. Mamy w rodzinie właśnie chorego i lekarz powiedział, że ta choroba ustępuje, a jest w młodym wieku, w chwili rozwoju jego. W 18 roku to ustąpi. Czy to rzeczywiście się państwo z tym spotkali? Czy to jest taka prawda.
Tak, już odpowiadamy, tak. Pozdrawiamy panią serdecznie.
Proszę bardzo, ja tylko mogę powiedzieć, nie wiem na jakiej podstawie pan doktor tak twierdził, że jeśli ktoś choruje w młodym wieku i dożyje do 18 lat, to potem mu choroba minie. No ojej, to byłoby coś wspaniałego. No ja choruję tak samo i gdybym 18 lat skończył i minęła mi choroba, a ja dzisiaj mam 65 lat, to dawno bym nie chorował na padaczkę. To byłoby coś wspaniałego i cudownego.
Ale,
to nie jest to tak, to tak nie działa.
Ja się wtrącę może.
Tak, właśnie pani prezes.
To znaczy po badaniach i po dyskusjach najlepiej by odpowiedziała to pani profesor Jędrzejczak. Wiem, że jeżeli dziecko przed 10 rokiem życia, gdzieś się spotkałam i czytałam takie informacje też, dostanie pierwszy atak padaczki, jest możliwość uśpienia tej choroby.
Tak.
I po przekwicie, obojętnie czy to jest dziewczyna, czy chłopak.
W okresie dojrzewania, kiedy...
20 parę lat, tak. Około 30, w zależności jak się rozwija, można tą chorobę uśpić. Jeżeli będzie ta osoba dbała o siebie, to nie wywoła ataku.
Tak. Dziękuję pani prezes.
To co innego. To ja często używam słowa... Jeśli ktoś mnie kiedyś pytał, czy można padaczkę wyleczyć, a ja zawsze mówię tak, padaczkę ewentualnie można zaleczyć. zaleczyć, bo nikt, żaden z lekarzy nie da mi dokumentu, że padaczka jest wyleczona i że ja już nigdy nie będę miał żadnego napadu padaczkowego.
Tak,
nie
proszę
znam takiego
państwa,
lekarza w Polsce, żeby mi taki dokument wystawił.
Ale państwo są tutaj większymi specjalistami niż ja, ale można chyba powiedzieć, że w okresie dojrzewania, kiedy jest taka burza hormonalna i przemiany bardzo gwałtowne, że mogą wystąpić jakieś tutaj no, takie warunki, które sprzyjają właśnie temu uśpieniu choroby. I to
nie,
często,
zgoda,
w literaturze
zgoda,
spotyka się
zgoda,
to. Albo,
ja się zgadzam,
albo
się.
Odwrotnie. Albo, odwrot...
o, albo odwrotnie.
Albo odwrotnie.
Się.
Ale rozmawiamy...
Tak, i w drugą stronę to działa, ale myślę, że tyle następuje nowych komórek zostaje wytwarzanych. Ja nie opowiem to fachowo, bo ja to słyszałam, że można właśnie tą chorobę nie wyleczyć, ale uśpić.
No właśnie o tym mówimy.
Uśpić, zaleczyć.
O tym mówimy. Drodzy państwo, jak państwo słyszą, w takiej audycji, może w następnej, konieczna będzie obecność lekarza neurologa. To już państwa zachęcam. Tu Radio Maryja jest jakoś takie no, otwarte na państwa propozycje audycji, ale też ważne byłoby, żeby był lekarz, który by na tego rodzaju pytania odpowiedział.
Ja właśnie chciałam poprosić panią profesor Jędrzejczak, no ale no to troszeczkę
proszę państwa, tak, to proszę państwa, powiedzmy, że jutro będziecie świętować Dzień Osób Cierpiących na Padaczkę w związku ze świętym Walentym, który jest patronem osób chorych na padaczkę.
Tak, tak.
Prawda?
Tak.
Czy jakiś...
tak, jutro jest nasze święto, jest święto ludzi chorych na padaczkę. To jest właśnie naszym patronem, jest święty Walenty,
a więc już...
biskup i męczennik chrześcijański.
Tak, tak. Ja jeszcze chciałam o bardzo, bardzo konkretną sprawę zapytać. W informacji o was można znaleźć na stronie, tak?
Tak, to znaczy jest nasza strona, to znaczy i my mamy swoją stronę internetową.
I Ozorków również ma.
Ma oddział łódzki, więc tutaj jeśli chodzi tak, o nas, jeżeli... to jest padaczka.białystok.pl i tak dalej. Także tak. Tam łatwo nas znaleźć. Czy napisać Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę na Google i szybciutko się z nas znajdzie tak. I tak dalej. Nie ma żadnego problemu.
Panie prezesie i pani prezes i panie Dariuszu, powiem tak, na tych stronach również są takie zaproszenia do podzielenia się 1%, więc można zobaczyć tam numer konta
również
i tak dalej.
Serdecznie zapraszamy, aby
rozumiem,
również
panie prezesie
i nas, czyli to jest KRS.
Ale proszę, halo. Tak? Nie mówimy konta, panie prezesie.
A konto to nie, to
nie,
KRS,
nie mówimy
to nie konto,
tam
to
na
konto,
stronie.
To KRS.
Panie prezesie. Na stronie wszystkie informacje są, można je znaleźć, nie mówimy publicznie. Ja powiem tylko tak, że ja bardzo rozumiem, sama jestem w stowarzyszeniu takim lokalnym i rozumiem, jak trudno zdobyć jakiekolwiek środki na działalność. Tu potrzeba oprócz tego 1%, to potrzeba ciągłego śledzenia projektów różnych, programów, które by dawały troszeczkę grosza, mówiąc tak potocznie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za...
Czy mogę złożyć życzenia?
Tak, proszę pani prezes, ale króciutko, dobrze?
Wysyłam dużo miłości z okazji walentynek. To jest bardzo
walentynek,
ważne,
czy dnia świętego?
Tak. Ale dla tych osób, które cierpią na tą chorobę. I myślę, że oni bardzo kochają i życzę wszystkim dużo, dużo zdrówka i dużo miłości.
Tak, dziękuję bardzo.
Również my też składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim chorym na padaczkę i ich rodzinom.
Tak.
I powrotu do zdrowia.
Dziękuję bardzo. Panu Dariuszowi bardzo serdecznie dziękuję również. A ja tylko jeszcze powiem pani prezes, że chyba na pani stronie, na waszej stronie znalazłam taki cytat ojca Wrzecińskiego. To u pani. Każdy człowiek jest szansą dla ludzkości.
Tak.
to, a ojciec Wrzesiński to też osobowość, no nie żyjąca już, niezwykła. Bardzo się ucieszyłam, bo też mi jest to bliska osoba. Bardzo się ucieszyłam, że gdzieś go znaleźliście. Halo?
Tak, tak.
Dziękuję tak, bardzo serdecznie.
Ja Bóg zapłać. Cieszę się, że mogłam wziąć też udział. Chciałabym wszystkich serdecznie pozdrowić i żeby nie bali się mówić na temat tej choroby.
A więc pani prezes, już zapraszam na jakieś następne spotkanie, a dzisiaj już kończymy. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Pan prezes Tadeusz Zaremski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę z Białegostoku, pani Halina Chojnacka, prezes oddziału łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę i pan Dariusz Stasiak z Lublina. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Szczęść Boże na całą działalność. Pozdrawiam wszystkie osoby, które cierpią na to schorzenie. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom za włączenie się w audycję, za słuchanie, księdzu Mariuszowi za obecność. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot. A za tydzień, jeżeli Pan Bóg...
Jeżeli Pan Bóg... Szczęść Boże.
Za tydzień, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy mówić o osobach starszych. Szczęść Boże Państwu.